środku dnia.
A w środku dnia będziemy rozmawiali o kondycji, no chyba psychicznej najbardziej, tak zwanego małego biznesu, małych i średnich przedsiębiorców. Bo okazuje się, proszę Państwa, że aż 70% polskich małych i średnich przedsiębiorców zmaga się z objawami kryzysu zdrowia psychicznego. Dotyczy to oczywiście również właścicieli wielkopolskich firm. Tak wynika z raportu przygotowanego przez Nest Bank. Co więcej, okazuje się, że wszyscy zapytani narzekają na przeciążenie pracą, a jedna czwarta nie pamięta, co to radość. Eksperci biją na alarm. To objawy wypalenia zawodowego, które stanowi duże zagrożenie dla naszej gospodarki. Mówi profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i autor podcastu Ekonomia Szczęścia Piotr Michoń.
Ostatnie szacunki, które pamiętam ze Stanów Zjednoczonych, mówiły o tym, że tylko w ciągu jednego roku amerykańska gospodarka traci od 120 do 300 miliardów dolarów na skutek wypalenia zawodowego. W Polsce pamiętajmy o tym, że mali i średni przedsiębiorcy tak naprawdę mają największy udział w naszym PKB, więc jeżeli ta grupa jest dotknięta przez wypalenie, to rzeczywiście jest to bardzo niepokojący sygnał. Jestem przekonany, że warunki gospodarcze, w których funkcjonują nasi przedsiębiorcy, rzeczywiście nie sprzyjają temu, żebyśmy mogli sobie odpoczywać, relaksować się, czy odpuścić przez jakiś czas, bo to jest właśnie ta kwestia. My, będąc wypalonymi, nie umiemy odpoczywać. To jest nasz kłopot. Fakt, że nie bierzemy urlopu, może wynikać z tego, że wielu z nas, czy wielu przedsiębiorców uświadamia sobie, że nawet jak jest na urlopie, to ciągle myśli o pracy albo w jakiś sposób próbuje kontrolować, co w tej firmie się wtedy dzieje. Więc rzeczywiście nie możemy wyciągać wniosku, czy nawet nie iść tą drogą, mówiąc, że przedsiębiorcy nie zgłaszają się po pomoc, bo pewnie się zgłaszają, natomiast wydaje się, że same warunki, w których funkcjonujemy, bardzo konkurencyjne w wielu branżach, sprawiają, że nie potrafimy sobie odpuścić, a to jest klucz do tego, żeby unikać wypalenia.
Ja myślę, że chyba każdy z nas był świadkiem takiej sytuacji, że znajomy, przyjaciel, dalszy znajomy niby był w sytuacji takiej rozrywkowej, czy też wypoczynkowej, rekreacyjnej, a jednak przyklejony do telefonu co jakiś czas z kimś prowadził te rozmowy takie właśnie biznesowe. 618-654-654 wykorzystuje pierwszy telefon, który nam się tutaj odezwał. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Czy pan w temacie właśnie małych przedsiębiorców?
Właśnie w temacie małych przedsiębiorców, małych firm. Wie pan, jaka jest przyczyna takiego stanu psychicznego tych przedsiębiorców?
No pewno złożone są przyczyny, ale pewno pan ma swoją...
Jedną z głównych jest po pierwsze... Stopień skomplikowania naszego systemu podatkowego, który jest drugim najtrudniejszym systemem podatkowym na świecie. Po drugie, w polskich urzędach mały i średni przedsiębiorca nie ma żadnych szans w konfrontacji z byle urzędniczyną z Urzędu Skarbowego. Urząd Skarbowy może w każdej chwili zablokować konto bez podania przyczyny, może nasłać komornika, nie informując przedsiębiorcy, jak mają przedsiębiorcy być zdrowi, być wypoczęci, mieć czas na życie rodzinne, jeżeli mają świadomość, że jakaś byle pomyłka może skutkować tym, że Urząd Skarbowy zajmie im na przykład konto firmowe albo konto osobiste. Mhm. Bo w tym momencie mamy taką sytuację, że potężne koncerny są przez urzędników pieszczone, głaskane i chuchają nad nimi jak normalnie nad noworodkiem. Natomiast polskich przedsiębiorców, polskie firmy niszczy się, przykręca im się śrubę, podwyższa się cały czas podatki. Przecież ten 9% nowy podatek, tak zwana składka zdrowotna, to jest nic innego jak nowy podatek.
Rozumiem też, że albo wprost zapytam, czy pan jest właśnie małym przedsiębiorcą.
Moja żona jest małym przedsiębiorcą.
Mhm. Czyli pan teraz nam tutaj przemyca doświadczenia małżonki.
Tak, po pierwsze, po drugie też prowadziłem przez długi czas swoją firmę. I od tamtych lat się nic praktycznie nie zmieniło. Jeżeli się zmieniło, to zmieniło się tylko na gorsze. Bo kiedyś jeszcze w konfrontacji z urzędami człowiek miał jakąś tam możliwość obrony, natomiast w tym momencie przepisy są tak ustawione, że urzędnik może doprowadzić firmę do bankructwa, może doprowadzić rodzinę przedsiębiorcy do stanu depresji, pójdą do sądu, sąd orzeknie, że urzędnik jest winien, ale urzędnikowi ani złotówka z konta nie zniknie za karę, ani i urzędnik sobie chodzi normalnie po ulicy, uśmiecha się i kasuje następną firmę.
O ilu letnim doświadczeniu w prowadzeniu firmy pan teraz opowiada? Ile lat pan miał? Ile lat żona ma firmę? I czy żona ma firmę po panu? Może tak wprost zapytam.
Nie, ona w innej branży. Ja miałem firmę chyba, to było 6 lat bodajże.
A żona od ilu lat prowadzi?
Żona prowadzi od jednoosobową działalność od długiego czasu.
Dłuższego niż pan miał, tak? Czyli wieloletnie doświadczenie, w którym mówi pan, że chociażby te przepisy nie są jasne, nie są czytelne.
No jeżeli mamy drugi stopień skomplikowania na świecie przepisów skarbowych, no to chyba coś jest nie tak.
Dziękuję panu bardzo. Zaraz o tych przepisach powiemy więcej. Tymczasem odebrałem telefon od pana Marcina. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Słuchamy pana.
Ja potwierdzam jak najbardziej słowa poprzednika. Problemem jest tak naprawdę interpretacja, różnorodność interpretacji tych samych przepisów przez urzędy i brak odpowiedzialności urzędników. Także tutaj jest problem złożony. Ja prowadzę firmę od 2007 roku. W tej chwili jadę do klienta, mam gorączkę i jadę. Niestety, bo tak to wygląda, że od 2007 roku nie byłem na zwolnieniu lekarskim. Tak?
A co by to, przepraszam, czym by skutkowało, gdyby pan prowadząc, jak rozumiem, jednoosobową firmę, tak?
Tak.
Czym by to skutkowało, gdyby pan poszedł na L4? I teraz był na L4 zamiast jechać do klienta z gorączką?
Ciężko mi powiedzieć, natomiast no, jakby odpowiedzialność za prowadzenie firmy jest tak duża, że no, nie ma możliwości wzięcia wolnego, tak? Na urlopie z telefonem. Czasami gdzieś tam zdarza mi się 2-3 dni wyłączyć, znaczy no może nie wyłączyć, ale wyciszyć telefon. No ale niestety taka branża, że no, nie ma możliwości gdzieś tam wyłączyć się całkowicie z prowadzenia działalności. A propos tego skomplikowania przepisów, to najlepszy przykład znanego youtubera, który został aresztowany niedawno, tak? Wiadomo, że są tam jakieś kwestie wyłudzenia VAT-u, to jest jedno, ale jednym z zarzutów jest udział w loteriach, czyli złe odprowadzanie VAT-u. Natomiast jakieś interpretacji na temat odprowadzania VAT-u 5% czy 23% nie ma. I tak uznał Urząd Skarbowy, osoba jest w areszcie śledczym, pewnie za inne rzeczy też, bo to jest jeden z zarzutów, ale jednym z zarzutów jest właśnie to, czy miał odprowadzać 5% VAT, czy 23% VAT. I w związku z tym trafił do aresztu, tak? No między innymi, tak?
A pytanie do pana jeszcze, bo powiedział pan, że udaje się panu czasami wyłączyć telefon na 2-3 dni. A co by się stało, gdyby pan wyłączył telefon na, nie wiem, na tydzień albo 2 tygodnie, no bo ponoć zdrowo jest mieć dwutygodniowy urlop taki, żeby ciągiem on wszedł.
W mojej branży nie ma możliwości niestety takiej możliwości.
Ale co by się stało, proszę pana, co by się stało? Pan wyłącza na 2 tygodnie, na tydzień, telefon pan wyłącza. Co się dzieje, gdyby tak się stało? Co pan traci, co pan...
Bo... Ja może nie tracę, tak? Może jakby nie chodzi o sam zysk, tak? To, że tracę zysk, to jest sprawa drugorzędna. Natomiast mam na tyle odpowiedzialną pracę, że wyłączenie telefonu na 2 tygodnie może spowodować, że ktoś właśnie jest w areszcie śledczym, tak? Bo nie mogą stawić się gdzieś tam na złożenie zeznań. Tak, sprawa moich...
Zniknął nam pan. Mam nadzieję, że to tylko...
jest finansowo, tak? Odpowiedzialność to nie jest jakby typowo finansowo, bo to jest najmniejszy problem. Natomiast odpowiedzialność względem tego, co reprezentuje, tak? No to jest na tyle... duża odpowiedzialność, że nie mogę sobie pozwolić na wyłączenie na 2 tygodnie telefonu, bo myślę, że dużo spraw by gdzieś tam naprawdę podupadło.
Myślę, że gdyby pan powiedział wprost, czym się pan zajmuje, byłoby nam to łatwo zrozumieć. Nie wiem, czy pan może powiedzieć, czym się pan zajmuje dokładnie?
Prowadzę kancelarię prawną.
Kancelarię prawną. Rozumiem, rozumiem. No to wszystko jasne. Dziękuję panu bardzo. Czyli tutaj stąd to taka odpowiedzialność za tych, dla których pan pracuje. Rozumiem, dyktuje tę niemożność wyłączenia telefonu. Panie Krzysztofie, dzień dobry.
Dzień dobry pana redaktora. Witam szanownych słuchaczy. Musimy sobie zadać pytanie, w jakim my państwie żyjemy. To jest... tak wychodzi na to, że państwa już nie ma. Jesteśmy tak zwaną kolonią, a kolonię trzeba dojść do końca. Zwykłych ludzi, przedsiębiorców dojść do końca, tak żeby wszystko wykończyć.
A proszę to, pana w takim razie, w jakim państwie jest inaczej, niech mi pan powie. W jakim państwie jest inaczej?
No w ościennych jest trochę inaczej. Chociażby Gruzja. Tutaj słyszę, że to są bardzo małe podatki i firmy się po prostu będą wyprowadzać. Z Niemczech już się firmy też wyprowadzają, mimo że mają dobrze, ale już nie ma tej koniunktury. Po prostu Europa upada.
Diagnoza pana Krzysztofa. Pan Jarosław, dzień dobry.
Dzień dobry. No, ci panowie mają rację, oczywiście, ja się z tym zgodzę, ale wie pan, jest druga strona. I tak, na przykład ja może tak trochę z boku to spojrzę. Pracownicy, jak pracownikom, ci panowie, co firmy prowadzą, najniższą krajową płacą, resztę jest podawane pod stołem. Potem jakie będą emerytury? Państwo nie są płacone jakieś podatki. No panowie mają rację, ale druga strona medalu, jaka jest? Ja bym może taki problem poruszył, trochę może oderwany od tego. O co tu chodzi? Państwo nie wie, że takie coś jest? Duże firmy coś robią to pod stołem, płacą najniższą krajową, potem się pójdzie panie na emeryturę i co? Ile budżet państwa nas straci? To nikogo nie obchodzi, nie? Tak, wszystko jest dobrze, wszyscy narzekają, a niech wszyscy będą tak okej do końca. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, no ale mam wrażenie, że jednak ci, którzy dzwonili, to raczej jednoosobowe firmy reprezentowali, nie zatrudniające innych osób. W oczach ekspertów problemem jest po pierwsze dynamicznie zmieniający się rynek, o czym mówił wcześniej na samym początku profesor Piotr Michoń, ale też wyzwaniem jest tempo zmiany przepisów. I tu już nawiązujemy do niektórych wypowiedzi słuchaczy. O tym tempie zmiany przepisów dr Izabela Cytlak z Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM, zajmująca się również prowadzeniem kursów dla przedsiębiorców.
Myślę tutaj o takiej niepewności, jeżeli chodzi o przepisy prawne, o to, co się dzieje właśnie nawet w odniesieniu właśnie do poszczególnych komisji, posiedzeń, rządów. Przedsiębiorcy się tego obawiają. Mało jest też takich miejsc, które gdzieś tam porządkują, ale też powoduje ta zmienność taka dosyć intensywna, takie obawy, brak wsparcia i jednak niechęć czy obawy przed zakładaniem właśnie własnej działalności gospodarczej, a wiemy, że tych mikroprzedsiębiorstw jest najwięcej tak w Polsce i na świecie i to są osoby, które czują się w dużym stopniu opuszczone przez system, właśnie przez państwo, czyli nie czują takiego wsparcia ze strony ustawodawstwa.
No i efektem są gabinety terapeutyczne pełne właścicieli małych i średnich firm, o czym za chwilę powie psycholog biznesu, a tymczasem kolejna osoba się do nas dodzwoniła. Dzień dobry, oddajemy głos, antena jest pana bądź pani.
Halo, dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień dobry.
Jestem przedsiębiorcą, prowadzę sklepik mały i ostatnio no coś nabroiłem, coś nie tak wyszło mi, jeśli chodzi o sprawy skarbowe.
I pan to przyznaje?
Ja to przyznaję, tak. Mhm. Było rzeczywiście tak. Dostałem telefon z urzędu skarbowego, pojechałem, to muszę przyznać, że na sytuację, no, którą dość no, poważną, bo nabroiłem, nie będę ukrywał, byłem bardzo miło obsłużony. Urzędnicy razem ze mną szukali rozwiązania problemu. Nie było żadnych problemów, jeśli chodzi o same osoby. Czułem się naprawdę bardzo miło obsłużony przez pracowników Urzędu Skarbowego. Sprawa jeszcze tam nie do końca się wyjaśniła, bo jestem w trakcie tam składania dokumentów. Natomiast jeśli chodzi o obsługę, składanie dokumentów, jeśli wysłałem jakieś dokumenty, brakowało jakichś dokumentów, urzędnik skarbowy do mnie zadzwonił, że chodzi o inny okres, trzeba to dosłać i tak dalej. Wszystko bardzo w porządku. Tak, odnoszę do tego pierwszego telefonu, że właśnie urzędnicy się czepiają i potrafią...
Zapytam pana o taką rzecz jeszcze. Czy nabrojenie, a raczej efekty tego nabrojenia, to sam pan wykrył, czy wykrył Urząd Skarbowy i do pana zwrócił się?
Wykrył Urząd Skarbowy, ja tego nie zauważyłem.
Mm-hmm. I przyznał pan, że rzeczywiście coś było nie tak, tak?
Tak.
A może to tak się właśnie rozwinęła ta sprawa, dlatego że pan się przyznał do błędu, pan nie wojował z urzędnikami i po prostu razem, wspólnie szukacie tego przyczyn tego, co się stało. To może
przyczyn może i rozwiązania problemu, no bo jednak musi się to wszystko zgadzać. co oczywiście jak najbardziej rozumiem.
Czyli pan mówi, że da się rozmawiać, po prostu da się wspólnie szukać.
Da się.
Tak. I pan nie widzi, żeby tutaj urzędnik był przeciwnikiem przedsiębiorcy.
Tak, w tej kwestii, tej pory zawsze tak myślałem, jak przejąłem firmę po rodzicach, że zawsze Urząd Skarbowy to jest coś złego, tak miałem zakodowane. I sami nie wierzą, jak im dzisiaj mówię, jak to rozmowa przebiegała z Urzędem Skarbowym, jak ta sprawa. Oczywiście, musiałem dużo dokumentów, sprawdzenia, wszystkie salda kont i tak dalej. Oczywiście, jeśli chodzi o sprawę dokumentów, miałem sporo do przygotowania. To oczywiście nie było zbyt przyjemne. Natomiast jeśli chodzi o samą obsługę, naprawdę na najwyższym poziomie.
To jeszcze tylko pana zapytam, jak długo pan prowadzi biznes, jak rozumiem, przejęty po rodzicach? To ile to będzie lat w sumie?
Firma jako na mnie jest 8 rok, a wcześniej rodzice prowadzili też tak około 18 lat.
I co? I może pan powiedzieć, że przez tych ponad 20 lat, w takim razie prawie 30, trzeba się nagimnastykować, żeby utrzymać firmę w Polsce taką małą, czy jednak da się w miarę komfortowo, psychicznie funkcjonować?
Powiedzmy, że w miarę idzie. Mam sklep, w miarę powiedzmy idzie, nie mogę narzekać, jeśli chodzi o finanse. Nie znam się na wszystkich podatkach, tym się zajmuje, że tak powiem, księgowa. Co mi mówi, co mam płacić, to płacę, trudno i tyle. Natomiast da się funkcjonować. Lubię też tą swoją pracę, czyli nawet jak wyjadę gdzieś na wakacje, bo też lubię podróżować, to mimo wszystko lubię być pod tym telefonem, czy właśnie pracownik coś ode mnie potrzebuje, czy jakiś klient, czy składać zamówienia, czy coś, to nie przeszkadza mi to. I idzie. No, trzeba się nagimnastykować. No, nie będę mówił, że to jest hop-siup, wszystko łatwo, przyjemnie. Dużo przepisów zmieniających się odnośnie handlu, ale da się.
Ale tytułem podprowadzenia już pod kolejną wypowiedź eksperta, psychologa biznesu, zapytam pana, czy pan zatrudnia jakieś osoby?
Tak, jedna osoba, ale jest to osoba z rodziny. Niestety bałbym się zatrudnić osobę obcą.
A dlaczego by się pan bał? Kwestia zaufania?
Tak, kwestia zaufania, takie comiesięczne inwentury. Ja jednak robię tak jak raz do roku i koniec. Nie chciałoby mi się, mam ponad 1500 pozycji na sklepie i nie chciałoby mi się kontrolować co miesiąc pracownika, zaufania, to tak. No i bądź co bądź, no jednak wtedy więcej zarabiam ja, aniż płacę pracownika, gdyż lekko mówiąc, no pracownik dzisiaj za 3000 na rękę nie przyjdzie, a i to i tak jest 5-6 tysięcy kosztów jego. To jednak jest to spory wydatek z mojej perspektywy. Oczywiście prowadząc jednoosobową działalność, zatrudniając jednego pracownika.
Dziękuję panu bardzo za ten telefon i za opowieść człowieka, który razem z rodzicami prawie 30 lat prowadzi sklepik. Rozumiem, że niewielki, bo skoro wystarczy jeden pracownik zatrudniony, to nie jest na pewno jakiś mega sam. Ale wróćmy do psychologa biznesu, który powtórzę, potwierdza, iż gabinety terapeutyczne są pełne małych i średnich przedsiębiorców. I chodzi nie tylko o brak pewności, ale też presję na to, żeby za wszelką cenę utrzymać miejsca pracy.
W przypadku przedsiębiorców mamy do czynienia z tym, że to są bardzo często ludzie, od których są zależni inni ludzie. A ja się na przykład może przyznam, że prowadzę moją prywatną firmę, w której jestem zatrudniony ja, wobec czego przeżywam stresy związane ze mną. Gdybym oczywiście musiał łożyć na dodatkowe osoby, również przeżywałbym stresy związane z faktem, że ode mnie są współzależne inne osoby. Jeśli ja mam pracowników, a miałbym, a ci pracownicy mieliby swoje z kolei rodziny, no to nagle zaczyna powstawać bardzo duża siatka ludzi, których dobrobyt, możliwość chodzenia do szkoły, posiadania podręczników na przykład szkolnych odpowiednich, chodzenia do lekarza, zatankowania samochodu, w ogóle tak 2 miesiące mamy święta Bożego Narodzenia, kupienia prezentów. To jest zależne od tego, czy ja się nie pomylę, czy ja podejmę dobre decyzje, czy ja dobrze sobie poradzę ze światem, który jest coraz bardziej niepewny, coraz bardziej niejednoznaczny i niestabilny. Wobec czego ja nie chcę zbudować tutaj tezy, że praca na etacie lub na jakimś stałym kontrakcie jest obsypana fiołkami i pięknie pachnąca, bo wszędzie jest teraz bardzo trudno. Tym niemniej, jeśli jeszcze dodatkowo ode mnie finansowo są zależne inne jednostki w sposób bezpośredni, no to poczucie odpowiedzialności bardzo polewa benzyną, a wszystkie inne niepewności, lęki, jakieś takie ognie strachu, które mogą się w nas palić.
Byłoby miło, gdyby zadzwonił do nas ktoś, kto prowadzi firmę zatrudniającą kilka czy kilkanaście osób. No i opowiedział nam, jak to jest mieć taką odpowiedzialność nie tylko za tych pracowników, ale też ich rodziny. Czy to rzeczywiście potrafi mocno wpływać na psychikę. No ale zostajemy z psychologiem biznesu Andrzejem Tucholskim, który opowiada też, że do tego wszystkiego dochodzi rozczarowanie. Dlaczego? Bo wiele osób, które zakładało swoją firmę, było przekonanych, że kierowanie takąż firmą jest zdecydowanie mniej angażujące, a nawet jeżeli ono jednak mocniej angażuje, to w każdej chwili można się wycofać. A tu się okazuje, że nie do końca.
To nie tak miało wyglądać. To jest taka dosyć emocja, którą często gdzieś widuję w mojej pracy, w zasadzie codziennie. I w przypadku osób, które są na czymś w stałym etacie, kontrakcie, jakiejś bardzo długiej umowie, takie jednostki mogą na tyle próbować elastycznie podchodzić do swojego życia, na ile rynek na to odpowie. Jeśli mają jeszcze jakieś kompetencje, jeśli umieją zainteresować innego pracodawcę, no to bardzo możliwe, że mogą spróbować czegoś innego, jakoś inaczej podjąć jakieś inne kroki w swoim życiu. Jeśli ktoś ma zbudowaną swoje przedsiębiorstwo, z jednej strony może się wydawać nic łatwiejszego. Zadbać tylko o to, żeby jakoś prawnie to wszystko legalnie pozamykać, no i możemy się zajmować czymś innym. No ale znowu, pojawia się ten kontekst innych osób współzależnych od nas, pojawia się kontekst tego, że najprawdopodobniej są pobrane jakieś pożyczki, kredyty, bardzo dużo firm funkcjonuje w takiej formie ekonomicznej, że jednak tam jest zawsze jakieś uwiązanie z bankiem lub inną instytucją finansową. I to są rzeczy, taki stres gospodarczy, nerwica gospodarcza, to jest coś, z czym taka przedsiębiorczyni, przedsiębiorca absolutnie będzie się zmagał a cały czas, dopóki gdzieś tam się nie poprawi sytuacja zewnętrzna. Tutaj problem jest rynkowy, problem jest systemowy. Ci ludzie być może nie śpią, a jeśli śpią, to ten sen niestety ich dobrze nie regeneruje i ta sytuacja się będzie pogarszać. Więc jakakolwiek też próba myślenia o tym, czy oni na przykład mogą coś zmienić, mogą gdzieś indziej pójść. Tak, mogą, ale bądź co bądź pewne decyzje podjęli i bardzo możliwe, że teraz w tych decyzjach odpowiedzialnie próbują trwać, bo ewentualna zmiana nie byłaby tylko ich.
Nie jestem teraz pewien, czy mamy słuchacza na linii, bo wydawało się, że był, ale chyba coś się nam urwało. No i teraz wielu może się zastanowić, czy słusznie zajmujemy się... Halo?
Tak, dzień dobry.
O, dzień dobry panu, witam serdecznie. Oddaję panu głos.
No tutaj tak właśnie jak słucham, też prowadzę właśnie jednoosobową działalność gospodarczą, z tym, że ja się zajmuję akurat serwisami dystrybutorów paliwowych, więc no tak jak tamten pan na przykład, który jest prawnikiem, on tam sobie potrafi wyłączyć chociażby na 2-3 dni, tak u mnie praktycznie telefon chodzi 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, ponieważ jeżeli na stacji stanie dystrybutor, no to jest po prostu obojętne, że to jest godzina 3 w nocy, czy to jest godzina 6 rano, czy to jest sobota, czy niedziela, czy święta. Po prostu jest telefon i trzeba szybko jechać. No i tutaj jest to faktycznie dosyć stresujące. Jest przyjemność tego, bo wiadomo, że robi się to, co się lubi, ale jest to też właśnie na tyle trudne, jeżeli chodzi o te wszystkie podatki, bo człowiek biega, stara się jak najwięcej zarobić, natomiast później, no niestety, rzeczywistość jest taka, że te poukrywane podatki, na przykład tutaj w stawce zdrowotnej, to wszystko nam jednak zabiera spokój.
Czyli pan lubi swoją robotę, pan lubi naprawiać dystrybutory, tak?
Tak.
A od ilu lat pan żyje w takim trybie właściwie czuwania ciągłego pod telefonem w dzień i w nocy?
Od 2016 roku, od 8 lat.
Nie choruje pan? Wszystko dobrze?
Od tego czasu właśnie jak zacząłem własną działalność, to nie byłem jeszcze ani razu na L4. To jest takie świetne lekarstwo na to, żeby nie chorować. Jeżeli pracownik jest zatrudniony, to jednak każde przeziębienie, cokolwiek już sobie bierze L4. Natomiast prowadzenie własnej działalności, tak jak niektórym się wydaje, że to jest takie super fajna rzecz, kupę pieniędzy, każdy zarabia i w ogóle ma fajnie, no to niestety to nie jest ta rzeczywistość. To trzeba lubić. Naprawdę własną działalność, prowadzenie trzeba lubić. I trzeba się też umieć zmobilizować, bo czasami już człowiek ma dość, nie chce mu się akurat, bo by chciał mieć przerwę, a tu trzeba niestety cały czas pracować. Nie? Więc tutaj to jest też ważne, żeby ktoś, kto się decyduje na własną działalność, to musi się właśnie liczyć z tymi wszystkimi rzeczami, że i to może mieć jakiś problem tutaj, że coś może źle rozliczył podatki, może czegoś zapomniał zapłacić, może tutaj coś trzeba jeszcze tam opłacić dodatkowo, samochód się zepsuje, też niestety trzeba starać się odłożyć jak najwięcej pieniążków, mieć odłożone na tak zwaną czarną godzinę, żeby po prostu móc jakoś normalnie funkcjonować, bo niestety przy własnej działalności jest tak, że wszystko jest na naszej głowie, nie? Czyli to i wszystkie podatki, i wszelkie jakieś samochody, zakupy i tak dalej, nie? Więc no to jest...
No tak, a niech pan powie, czy pan w ogóle urlopu w takim razie nie bierze?
Ja generalnie raczej mam tak, że niestety urlop to jest weekendowo i to się cieszę, że nikt nie zadzwonił. Okaże się, że nic nie zepsuło, natomiast urlopu od 8 lat nie miałem, nie?
A teraz zbliża się 1 listopada, który wypada w piątek. Dla wielu to będzie tak zwany kolejny, nieco dłuższy, wydłużony weekend. A pan co będzie robił w ten 3 dni, piątek, sobota, niedziela?
Będę, że tak powiem, pod telefonem. No, mam nadzieję, że się nic nie stanie w tym czasie i nie będę musiał biec i czegoś naprawiać. Natomiast no, to jest tylko plan. Co będzie, no to życie pokaże.
To jeszcze proszę powiedzieć tylko, jak duży teren pan obsługuje, jak daleko pan musi ewentualnie jechać naprawić dystrybutor?
Wielkopolska i województwo tutaj zachodnie.
Łódzkie.
Dolny Śląsk.
Dolny Śląsk, okej.
Okay. Tak, także
no to jest szmat.
Tutaj o tyle w miarę szybko można dojechać, bo teraz Eskom to praktycznie do Wrocławia jest chwila, więc tutaj nie jest to takie złe, no ale jednak mimo wszystko troszeczkę tego czasu się w samochodzie spędza.
No, nie powiem, żebym panu zazdrościł, ale...
A propos jeszcze tak tych urzędników, no tutaj tak ten jeden pan też powiedział, że no nie zawsze ci urzędnicy są tacy faktycznie straszni, bo miałem taki przypadek też, że właśnie odebrałem telefon i okazało się, że zadzwoniła do mnie pani z Urzędu Skarbowego i powiedziała, że wie pan co, za mało pan zapłacił podatku VAT o 43 zł, ja już panu nie będę wysyłała tego pisma, bo to by była kolejna opłata. Proszę tylko zrobić ten przelew i już będzie sprawa zamknięta. Także faktycznie po stronie Urzędu Skarbowego też trafiają się normalni ludzie, to oni też rozumieją. Także też ten mit o tym, że właśnie że te urzędy skarbowe jak gdyby niszczą te firmy, myślę, że też już się powoli zaczyna odchodzić do lamusa, bo coraz więcej tych ludzi, którzy tam pracują, też są świadomi tego, że no, każdy może się pomylić, każdy może jakiś błąd popełnić i że czasami po prostu wystarczy go o tym błędzie poinformować i ten błąd można łatwo naprawić, nie?
Bardzo panu dziękuję za tę opowieść.
Dziękuję bardzo.
No, życzę spokoju w takim razie. Chociaż nie wiem, czy pan się cieszy, jak jest spokojnie, czy nie, jak do pana nie dzwonią.
To pewno... Znaczy, wiadomo, że zawsze jeżeli za długo jest spokój, to też jest niedobrze, bo właśnie człowiek martwi o to, że skoro się nic nie dzieje, to z czego, jak tu zarobić, żeby normalnie funkcjonować. Aczkolwiek jeżeli na przykład przychodzi weekend i akurat w weekend nikt nie dzwoni, no to jest taki oddech. Można się zregenerować i spokojnie od poniedziałku dalej działać. Nie?
No to ja panu w dni powszednie życzę zepsutych dystrybutorów.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Miłego dnia, do usłyszenia.
Dziękuję. No, niesamowita ta opowieść. Ciekawe, ile osób tak funkcjonuje właśnie ciągle pod telefonem i to jeszcze robi z miłością do tej roboty, bo tutaj to usłyszeliśmy. A wcześniej mówiliśmy o tym, że odpowiedzialni czują się mali przedsiębiorcy za swoje nieraz nieduże zespoły pracownicze i to też jest taką przyczyną stresu, ale też z punktu widzenia pracownika moglibyśmy się teraz tak zastanowić, czy słusznie zatem zajmujemy się przedsiębiorcami, a nie pracownikami na etacie, którzy przecież też mają swoje trudności. Z tymi wątpliwościami nasz reporter poszedł do doktora Bartosza Marcinkowskiego z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
Przecież jest to ogromny sektor naszej gospodarki, natomiast oczywiście z drugiej strony każdy może powiedzieć, no tak, ale gdybyśmy my nie dowieźli bułek i tak dalej, no jesteśmy złożonym systemem gospodarczym. Każdy ma tutaj, każdy tu odpowiada za jakiś fragment tego naszego poletka. Oczywiście przedsiębiorcy dają zatrudnienie, zarówno ci mali, jak i ci duzi i mierzą się z różnymi problemami, z różnymi wyzwaniami i ja jestem naukowcem, moim zadaniem jest tego typu problemy znajdować, badać, wyjaśniać, szukać przyczyn.
Bardzo nas cieszy, że do naszej audycji dzwoni tylu właśnie przedsiębiorców. którzy opowiadają, jak to z ich perspektywy wygląda, ale też jak duża to grupa zawodowa jest, to przekonał się nasz reporter Szymon Majchrzak, który po prostu wyszedł na ulicę i jak tutaj opisuje, nie musiał wcale długo krążyć tutaj po ulicach Poznania, żeby znaleźć właścicieli firm, którzy chętnie też opowiedzieli o swoich problemach. No i niektóre te rzeczy potwierdzają to, co już słyszeliśmy, no ale posłuchajmy jeszcze teraz ulicznych rozmów.
Wie pan co, te wszystkie ZUS-y, podatki, te wszystkie obciążenia, które na nas spadają, niestety, ale są wysokie. Jest też, wie pan co, tak przez może ostatnie lata też tak się zrobiło, że ci ludzie, którzy dużo pracują i są na własnej działalności, mają takie uczucie, że te pieniądze idą na tych, którzy niestety nie pracują.
Klienci tam się opóźniają, bo coś tam, nie? To jest normalne w działalności gospodarczej.
Ta niepewność to też nie pomaga.
No nie pomaga. A dość często w Polsce się zdarza tak, że zapłacę panu, jak mi zapłacą. I to jest wytłumaczenie jakby uznawane za wystarczające, nie?
A pan sam się o tym przekonał?
No nieraz. To może być frustrujące dla wielu, nie?
A poza tym, wie pan, no jest jeszcze taka kwestia dotycząca tego, że przedsiębiorcy w momencie, kiedy tacy, no oczywiście mali, tak jak ja na przykład, w momencie, kiedy zachorujemy, no to to już jest w ogóle kaplica. No tak, no bo nie mamy dochodów, a wszystko, no trzeba zapłacić. Można oczywiście zawiesić działalność, no ale to, co to daje, nie za dużo to daje, tak?
Z kogo jest tak trudno? To może zwykła umowa o pracę, etat.
Ale nie zawsze to jest możliwe. Mimo, że mówi się o tym, że brakuje ludzi do pracy, że są jakieś tam wolne etaty, to nie jest to takie łatwe. Nie jest to takie łatwe.
No nikt chyba nie mówi, że to jest łatwe. Panie Arku, dzień dobry. Słuchamy pana, oddajemy
tak
panu głos.
Dziękuję tej dyskusji i tak nie wiem, bo ja mam firemkę, która ma 61 lat prawie, że właściwie 61 już. Mam, ja ją prowadzę od 30 i mam zakład rzemieślniczy usługowy. I powiem panu tak, że nie mam depresji, jakiś tam nie mam problemów ze zdrowiem, odpukać, Bogu dzięki. Ale żeby... Kiedyś robiliśmy do 10 na koszty. Potem robiliśmy do 15 na koszty. Teraz robię do 20 na koszty. I to, co od 20 do końca miesiąca mi zostaje, tak z dobry miesiąc, to jest dobrze. Mhm. No nie, no, mam na chleb. No nie mogę mówić, że nie mam na chleb, mam na wszystko. Tylko, że wie pan, koszty utrzymania, koszty ZUS-u, koszty 2000 tam... 300, 2400 płacę ZUS-u za siebie, za 2300 z groszem. Za jedną osobę. Do tego prąd, do tego te wszystkie historie. No to przecież to jest jakaś farsa. Jak ja tu słyszę, że gdzieś w Gnieźnie podnieśli 15% podatek od nieruchomości, no to się w parę nie mieści. To się, to oni, to co oni chcą zrobić, to za chwilę mieć wszystko puste. Ja też... Znam się trochę na tym, bo też jestem w Radzie Miasta, gdzieś tu w Musinie. I podniesienie takich podatków o takie pieniądze, no to jest zabójstwo. To jest następny mały, tak jak po szewsku powiem, teksik do trumny, bo to się dobija. I za chwilę co ci ludzie padną, no koniec świata. Poza tym druga sprawa jest taka, handel wykańcza internet. Handel wykańczają sami ludzie, którzy za chwilę mówią, a bo nie ma sklepów. A gdzie kupiłeś? W internecie. Ja widzę po sobie, ludzie idą do sklepu, przymierzają buty, robią zdjęcie, przychodzą do szewca i potem każą sobie rozbijać, bo kupili w internecie za małe albo coś nie pasuje. I sklep obok z butami, jeden się zamknął, zamknął się drugi, zamknął się trzeci, z 8 zostały 2. Tak samo z zakładami rzemieślniczymi tego typu, jak ja mam, kaletnik, szewc, rymarz. Z ręką, już niech pan szuka, ze świeczką znaleźć kaletnika, ze świeczką znaleźć jakiegoś dobrego rymarza, czy już nie wspomnę o kuśnierzu. Przed pół godziny wyszedł do mnie klient, który jakąś kurtkę ze skóry chciał szyć. Jeden z ostatnich kuśnierz, którego znałem, zamienił w zakład i poszedł do pracy do Volkswagena, bo co miał robić. Bo ludzie przestali robić pewne rzeczy, bo im się nie chce, bo jest za drogo, bo jest za tanio. Za tanio można kupić, a za drogo trzeba zrobić. A to dlaczego za drogo zrobić? No bo niestety nasze kochane państwo, pod jakimkolwiek by nie było rządem, bo narzekałem przez 8 lat na PiS, że to, że SRO, że mi zrobili Polski Ład i ten Polski Ład do tej pory się smrodem ciągnie takim, że koniec świata. Ale no teraz, ja nie wiem, no czekam do nowego roku, do rozdania nowego budżetu i mam jakąś skromną nadzieję, że może się nam polepszy, ale o ile, o 120 zł będę miał mniej na miesiąc do płacenia ZUS-u? Oby. Poza tym teraz następny temat, tu już teraz lepiej trochę chcę powiedzieć, bo od iluś lat prowadzę działalność. Miałem kiedyś jakiś problem z ZUS-em, bo tam coś tam, bo zawiesiłem działalność, nie płaciłem przez lata, potem się okazało, że muszę płacić. Miałem sprawę z ZUS-em, przegrałem. Wszedłem w układ ratalny, dogadałem się z nimi. I wszędzie tam pracują ludzie. Ja nigdy nie miałem problemu z żadnym urzędnikiem, z żadnym w urzędzie skarbowym, z kimkolwiek. Co potrzebuję, jakbyś tam kiedyś jeszcze jak byłem VAT-owcem, coś mi się pomyliło, pojechałem. Te panie chętnie wytłumaczyły, przerobiły, napowiedziały jak napisać. Tak samo teraz byłem, nie wiem, 2 tygodnie temu. Podobnie. I także ciężko się prowadzi firmę jako firmę, ale czy w tych urzędach, aż jest taka tragedia, to ja osobiście, też ktoś z klientów mówił, z poprzedników mówił, że ja osobiście z urzędami nie mam jakichś większych, nie miałem przez 30 lat większych problemów, do tej pory nie mam odpukać, aczkolwiek życzyłbym sobie i wszystkim, którzy prowadzą działalności gospodarcze, żeby było nam łatwiej, żebym wiedział, że jak w tym roku płacę 2000 ZUS-u, to w przyszłym roku nie będę płacił 3, no bo jakaś stabilizacja nam się należy, a poza tym od tej stawki ZUS-u, którą płaci rzemieślnik, jak pewnie bym się zatrudnił do kogoś i bym płacił od tego tyle samo ZUS-u, to bym miał średnią krajową o wiele do emerytury lepszą, jak mamy rzemieślnicy mamy, bo te nasze najniższe krajowe to jest katastrofa.
Dziękuję panie bardzo. Panie Artur, dziękuję bardzo.
Do widzenia.
To doświadczony rzemieślnik i proszę państwa, zmierzamy do finału naszej audycji. Bez względu na to, czy uznajemy przedsiębiorców za grupę, którą powinniśmy otaczać szczególnym jakimś zainteresowaniem, czy nie, to jednak musimy... No, musimy na to zwrócić uwagę, ponieważ może być za późno. O tym psycholog Andrzej Tucholski.
Oby nie za rok, ale za jakiś czas zostanie ponowiona taka rozmowa z kimś o kompetencjach podobnych do moich i właśnie padnie pytanie, co robimy w związku z faktem, że cała ta ogromna część polskiej gospodarki po prostu się wypaliła zawodowo. Najgorsze w tym wszystkim jest, że na możliwość spokoju, by podleczyć, podratować swoje zdrowie psychiczne z wypalenia, mogą sobie pozwolić naprawdę nieliczni. Większość ludzi, nawet skrajnie wypalona zawodowo, wypalona poznawczo, nadal będzie absolutnie musiała chodzić do tej swojej pracy, chodzić do tej swojej firmy, w jakiś sposób to sobie niezdrowo kompensować, bo no znowu, dzieci muszą gdzieś tam być ubrane, rodzina musi być utrzymana, mąż, żona też musi mieć wsparcie finansowe, ktoś gdzieś musi pracować. Najgorsze, czego ja się obawiam, to nie to, że nie będzie komu pracować, nie że to, że nie będzie komu tworzyć miejsc pracy, tylko te miejsca pracy będą powstawać, będzie komu pracować, tylko to wszystko będzie przypłacane horrendalnym wręcz kosztem własnym, kosztem psychicznym i jeszcze bardziej pogłębiającymi się już takimi najgłębszymi problemami psychicznymi, które mogą z tym się wiązać.
I ja na koniec proponuję zajrzeć do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a tam czytamy, że w pierwszych 3 kwartałach tego roku liczba wniosków dotyczących zamknięcia jednoosobowej działalności gospodarczej spadła o ponad 2% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Jak przekonują eksperci, sytuacja dla tego typu firm jest nieco lepsza niż wcześniej. Panuje mniejsza niepewność, do tego przystopowała wysoka inflacja. Z kolei liczba wniosków o zawieszenie wzrosła o niespełna 5%. Według znawców tematu część przedsiębiorców szuka w ten sposób optymalizacji kosztów, a do tego eksperci dodają, że końcówka roku nie powinna przynieść radykalnych zmian. Jednocześnie zwracają uwagę na to, że firmy wciąż czekają na zapowiadane przez nowy rząd ułatwienia. Na razie przedsiębiorcy idą na kredycie zaufania do niego, ale to może się odwrócić, jeżeli zapowiadane zmiany dalej będą szły tak wolno. Wtedy te statystyki mogą się pogorszyć. Dziękuję Państwu za te wszystkie telefony, za te opowieści małych biznesmenów, którzy opowiedzieli nam szczerze o tej swojej działalności. Życzę wszystkim, aby dali radę, jak to się mówi, i nadal te swoje firmy z sukcesami prowadzili. Audycję zrealizował Paweł Kratkowski, a poprowadził Rafał Regulski. Dobrego dnia.